Witam Państwa, jest piątek, 3 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Pijany funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z bronią. W zeszły czwartek w Rzeszowie obradował sztab zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. W nocy na izbę wytrzeźwień trafił funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Miał ponad 2 promile alkoholu. Miał ze sobą broń. Jak podały źródła portalu TVN24, funkcjonariusz należy do grupy lotniskowej, ale w tym czasie jako członek grupy przygotowującej wizytę odpowiadał za koordynację działań i bezpieczeństwo premiera na lotnisku. Rzecznik Służby Ochrony Państwa stwierdził, że funkcjonariusz był w czasie wolnym od służby, zapowiedział jednak wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 15 zgonach osób zakażonych koronawirusem oraz 259 nowych zakażeniach. W środę poinformowano o śmierci 14 osób, wczoraj 15. W środę wykryto 382 zakażenia, wczoraj 371. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi 1507. Stwierdzono ponad 35 tysięcy zakażeń, wyzdrowiało ponad 22 tysiące osób. Prawie 1800 jest hospitalizowanych. Sanepid w Przysusze w województwie mazowieckim prosi o zgłoszenie się osób, które brały udział w uroczystości komunijnej w miejscowości Wieniawa w kościele świętej Katarzyny 20 czerwca. Koronawirusa wykryto u 2 gości. Koronawirusa wykryto również u 6-latka uczęszczającego do przedszkola na terenie powiatu poznańskiego. Kwarantanną objęto 19 dzieci i 4 pracowników. W czasie niedzielnej mszy w kościele w miejscowości Konina w województwie małopolskim zasłabła kobieta. Okazało się, że jest chora na COVID-19. Kobieta tego dnia nie uczestniczyła w komunii, a w ławce siedziała z 2 osobami z rodziny. Kościół zdezynfekowano. Kwarantanną objęto także personel szpitala w Limanowej, gdzie wcześniej przebywała kobieta. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 524 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi ponad 131 tysięcy. Wczoraj padł rekord pod względem liczby nowych stwierdzonych przypadków. Było ich 57 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów przekroczyła 60 tysięcy, z czego wczoraj przez COVID-19 zmarło ponad 1200 osób. W Wielkiej Brytanii zmarło 43 tysiące osób, we Włoszech 34,5 tysiąca, we Francji prawie 30 tysięcy ofiar. COVID-19 w Hiszpanii liczba zgonów wynosi 28 tysięcy. W Rosji oficjalna liczba zgonów z powodu chińskiego wirusa wynosi prawie 10 tysięcy. Deficyt będzie ogromny. Wiceminister finansów Piotr Patkowski stwierdził w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, że w tym roku deficyt budżetowy będzie duży. Deficyt w 2020 roku będzie duży, żeby w 2021 roku można było ograniczyć zadłużenie i wrócić na ścieżkę zrównoważonych finansów publicznych, powiedział Patkowski. Zaznaczył jednak, że finanse państwa są w dobrym stanie. W okres pandemii koronawirusa weszliśmy ze zrównoważonym budżetem. Pozwala nam teraz aktywnie pobudzać gospodarkę do ponownego uruchomienia po okresie kilkutygodniowego lockdownu, twierdzi wiceminister. Patkowski powiedział, że wpompowanie około 100 miliardów złotych w polskie firmy pozwoliło setkom tysięcy przedsiębiorstw przetrwać epidemię. Państwo liberałów w takiej sytuacji powiedziałoby zapewne, cóż, część musi upaść, my uważamy inaczej, trzeba ratować wszystkich, stwierdził wiceminister finansów. Ile może wynieść deficyt budżetu w tym roku? Główny ekonomista PKO BP w połowie czerwca oszacował go na 60 do 100 miliardów złotych. Byłby to największy deficyt budżetu od 1990 roku. Resort finansów informował, że w okresie styczeń-maj odnotowano już deficyt w wysokości blisko 26 miliardów. Minister finansów Tadeusz Kościński uspokajał w środę, mówiąc, że gospodarka jest w dobrym stanie. Dane po czerwcu pokazują, że wychodzimy z pandemii. Na tym etapie widać, że gospodarka zaczyna się rozkręcać i możemy coraz więcej pieniędzy przeznaczyć na rozwój gospodarki niż na jej ratowanie, powiedział minister finansów. Kościński zapowiadał już, że będzie potrzebna nowelizacja budżetu, prawdopodobnie w połowie lipca. Felerne chińskie maski w Szwecji. Według wyników śledztwa reporterów szwedzkiej telewizji SVT, duża część zakupionych przez szwedzkie gminy masek miało fałszywe certyfikaty i nie spełniało wymogów bezpieczeństwa. Większość wadliwych masek pochodziło z Chin. Według reporterów tylko około połowa z przebadanych przez ekspertów 70 modeli masek spełniała wymagania. Większość wadliwych masek pochodziła z Chin. Według Krystyny Holmberg z władz miasta Sigtuna pod Sztokholmem w pierwszej kolejności sprzęt ochronny kupić mogły szpitale. Gminy odpowiedzialne za prowadzenie domów opieki musiały radzić sobie same. Wybuchła panika, gdyż nie było zapasów środków ochronnych. Musieliśmy dostosować się do sytuacji i zdobyć materiały, jakie akurat były możliwe do zdobycia, mówiła w reportażu Krystyna Holmberg. Premier Szwecji wszczyna śledztwo w sprawie strategii dotyczącej koronawirusa. Premier Szwecji Stefan Löfven poinformował w środę o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie decyzji władz o niewdrażaniu surowego reżimu kwarantanny po pojawieniu się przypadków koronawirusa w kraju. Celem śledztwa jest również ustalenie, dlaczego połowa zgonów na COVID-19 miała miejsce w domach opieki. Nie zdołaliśmy ochronić najbardziej narażonych, starszych, mimo naszych najlepszych intencji, przyznał premier Löfven. Szwecja była jednym z nielicznych krajów europejskich, które nie wprowadziły restrykcyjnych ograniczeń w związku z koronawirusem. Przyjęto też inną strategię dotyczącą badań na obecność koronawirusa. Skupiono się na testowaniu pracowników ochrony zdrowia i osób hospitalizowanych, a nie całej populacji. Do tej pory w Szwecji koronawirusa zdiagnozowano u ponad 70 tysięcy osób, zmarło ponad 5400. Prawo o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu to zdrada, oświadczył w czwartek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Amerykański wiceprezydent rozmawiał ze stacją CNBC o nowej ustawie wprowadzonej we wtorek wieczorem przez komunistyczne Chiny w Hongkongu. Podczas wywiadu powiedział: prawo o bezpieczeństwie państwowym, które Chiny uchwaliły i teraz narzucają Hongkongowi, jest zdradą podpisanego przez nich międzynarodowego porozumienia, a ostatecznie jest nie do przyjęcia dla ludzi, którzy kochają wolność na całym świecie. W swojej wypowiedzi Mike Pence odniósł się do porozumienia między Chinami a Wielką Brytanią, podpisanego w 1984 roku. Porozumienie to gwarantowało Hongkongowi 50 lat wolności od momentu przekazania regionu Chinom, co miało miejsce 1 lipca 1997 roku. Wprowadzona we wtorek ustawa zakazuje wszelkich działań zmierzających do uniezależnienia Hongkongu od Chin. Za działania te można usłyszeć wyrok nawet dożywocia. Już we wtorek amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie będą bezczynnie patrzeć, jak autorytarne Chiny dokonują aneksji Hongkongu. Rząd Tajwanu ostrzega obywateli przed podróżami do Hongkongu. Wicedyrektor Tajwańskiej Rady do Spraw Chin Kontynentalnych Chiu Cui-cheng oświadczył w czwartek, że w związku z obowiązującym w Hongkongu nowym prawem mieszkańcy Tajwanu powinni unikać wyjazdów i przesiadek w tym regionie. Stwierdził jednocześnie, że nowa ustawa jest najbardziej oburzającym prawem w historii i zagraża wyjeżdżającym do Hongkongu Tajwańczykom. Przed podróżami do Hongkongu ostrzegała wczoraj nasza korespondentka Hanna Shen.
Tak, wyobraźcie sobie Państwo, że lecicie na Tajwan i akurat przesiadka jest w Hongkongu. No to możecie zostać zaaresztowani i władze Hongkongu uznają, bo teoretycznie według tej ustawy, no to władze lokalne, sądy lokalne mają te sprawy rozpatrywać, ale będzie takie biuro chińskiej bezpieki na miejscu. Jeżeli ono uzna, że sprawa jest na tyle poważna, no to ono może wkroczyć i wtedy na przykład takiego delikwenta przewieźć do Chin i tam według prawa już chińskiego on będzie sądzony. Także no to prawo tak naprawdę według strony chińskiej dotyczy każdego. Każdego, kto ośmieli się krytykować stronę chińską. Może się wydarzyć taka sytuacja. Jakiś polski biznesmen, a latają polscy biznesmeni, poleci, żeby się spotkać z jakimś hongkongskim biznesmenem. A okaże się, że ten hongkongski biznesmen brał udział w protestach, albo wspierał protestujących, albo gdzieś się wypowiedział. I ta osoba, ten Polak, już może podpaść pod tą ustawę. To są rzeczy bardzo często, które już się zdarzały, że ludzie za kontakty tylko z kimś byli uznawani za wrogów partii komunistycznej i byli prześladowani.
Japonia zrezygnowała z amerykańskiego programu obrony antyrakietowej. Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił, że jego państwo rezygnuje z korzystania z amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowej Aegis Ashore. Japoński premier tłumaczył tę decyzję względami bezpieczeństwa. Według niego istnieje zbyt duże ryzyko, że zużyte elementy rakiet mogą spadać na tereny zamieszkałe przez ludzi. Stanowisko Shinzo Abe poparł japoński minister obrony i były szef japońskiej dyplomacji Taro Kono, który powiedział, że nie należy obawiać się skutków tej decyzji, ponieważ Japonia szybko będzie miała zdolność ofensywną. Nie sprecyzował, co to oznacza. czerwcu tego roku rząd Japonii zlecił rewizję Narodowej Strategii Obronnej, która obowiązuje od 2013 roku. Rewizji poddane zostaną trzy partie strategii: podejście do obrony rakietowej, bezpieczeństwo gospodarcze oraz stosunki międzynarodowe na świecie po pandemii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Już jest szczęśliwie piątek, trzeci dzień lipca. Ze mną w studiu pastor Paweł Chycki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witamy.
Witam.
A dzisiaj mnóstwo gości, bo będziemy się też łączyć z Michałem Fałkiem, bo obiecywaliśmy wczoraj dokładną informację o gitarach oraz nową informację o ruchu 11 listopada, także to już dzisiaj w programie. A także mamy połączenie z mecenasem Andrzejem Turczynem, który także skomentuje nasz dzisiaj temat główny. Przypominam, że nasz program jest interaktywny. Zadawajcie pytania na czacie, na YouTubie, na Twitterze z hashtagiem IPPTV. Trafią one do mnie i postaram się je zadać jeszcze przed końcem programu, bo dzisiaj o 18:00 będzie z okazji jutrzejszego święta amerykańskiego Alex Newman. Także dzisiaj na dogrywce nie będziemy odpowiadać na Wasze pytania, a będzie wywiad Iwana Bylostenki z Alexem Newmanem z The New American. A my przechodzimy do tematu głównego. Temat okazuje się już jest sprzed kilku dni, bo to się działo, wydarzenia opisywane dzieją się w nocy z 25 na 26 czerwca, czyli z czwartku na piątek. I otóż jak wszystkie media jednym, można powiedzieć, głosem pisały przed kilkoma dniami, jak to SOP pędzi przez teren zabudowany i tam filmiki, o tym wszyscy grzmiali, tak o tym uzbrojonym funkcjonariuszu SOP, który tutaj w barze spijany 2 promile alkoholu wyciąga pistolet i się nim chwali, a potem szarpie się z policją. Tak o tym ja nie słyszałem, dopiero zobaczyłem u Andrzeja Turczyna i tam jest link do TVN-u. Rzeczywiście przeczytam Państwu, co pisze na ten temat TVN24. Uzbrojony funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z ponad 2 promilami alkoholu we krwi został w nocy z czwartku na piątek, tak jak mówiłem, 25 na 26 czerwca, odwieziony przez policję do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Dowiedział się dziennikarz TVN24. Rzecznik SOP tłumaczy, że był on w czasie wolnym od służby. Premier Mateusz Morawiecki w Rzeszowie w czwartek brał udział w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego na temat sytuacji powodziowej. Za jego bezpieczeństwo, jak podczas każdej oficjalnej wizyty, odpowiadała nie tylko ochrona bezpośrednio, ale tak zwana grupa przygotowawcza. W jej skład wchodzą m.in. funkcjonariusze odpowiedzialni za lotnisko, na którym ląduje samolot szefa rządu. Według ustaleń TVN, zbliżonych do Służby Ochrony Państwa i Policji, w nocy z czwartku na piątek funkcjonariusz SOP z grupy zabezpieczeniowej bawił się w jednym z rzeszowskich lokali. Zauważono, że jest uzbrojony. Na miejscu wezwana została policja. No i doszło do tej szarpaniny. Stwierdzono 2 promile alkoholu we krwi. Policja pod nadzorem prokuratury ustala, czy komuś groził bronią, bo tego nie wiadomo na filmie. Zaraz Państwu zaprezentujemy ten film. Nie wygląda to na groźby, tylko na takie przechwałki. Ten funkcjonariusz należał do grupy lotniskowej, ale w tym czasie jako członek grupy przygotowującej wizytę odpowiadał za koordynację działań i bezpieczeństwo premiera na lotnisku. Tak tłumaczą nieoficjalne źródła. Ale mamy też oficjalny komentarz. Rzecznik SOP-u, podpułkownik Bogusław Piórkowski, zapytany o tą sprawę, powiedział, że funkcjonariusz był w czasie wolnym od służby. Na polecenie komendanta SOP zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Także może się ten człowiek liczyć z konsekwencjami. Zanim poproszę Was o komentarz, pokażemy Wam teraz film z tego nagrania. To są dwa w rzeczywistości. Jeden, jak on się chwali, a potem awantura z policją.
A nie zablokują nas znowu?
Tak jak to nie jest materiał TVP, także myślę, że nie.
A TV PiS blokuje, że tak powiem, na sztywno. Pamiętacie Państwo skandal sprzed dwóch dni, gdzie pokazaliśmy haniebne zachowanie pana Klarenbacha, został przez telewizję publiczną zablokowany, chociaż omawialiśmy to i na prawie cytatu oczywiście, że mieliśmy prawo użyć tego materiału. Także widzicie Państwo, jakie obłudne standardy ma TV PiS. Tu prezydent się szczyci, że będzie właśnie taki zakaz cenzury w internecie, że tutaj on będzie tam rejtanem, jeśli chodzi o te sprawy, a tu zobaczcie, TV PiS nie pozwala pokazywać swoich kompromitacji, chce ukryć swój wstyd.
Ale już widzę, że nawet YouTube nam teraz uznał nasze odwołanie z tego filmu. Także.
No tak, ale przecież wiadomo, że
dzień był, że to jest, że niemożliwy do odtwarzania.
Oddajemy, nadajemy codziennie, czyli to, co się dzieje na żywo i później przez kilkanaście godzin, to są główne wyświetlenia tego programu, także praktycznie.
To będzie się oglądał.
Dzień pracy nam zmarnowały dziady.
Ale wracamy do tematu głównego. Poprosimy tego dzielnego funkcjonariusza SOP. Może on tak się zapatrzył na tego biskupa, który tam 3,44,
jeszcze musiałby dołożyć drugie tyle. Ja myślę, że on się mógł zapatrzeć na takiego Hoffmana czy coś. On też coś pokazywał w barach. Tylko nie
albo naoglądał się jakichś psów czy czegoś takiego.
Nie pamiętam, czy to był pistolet. Pamiętacie,
chyba Hoffman, to był, czy niektórzy też tak nazywają tą część.
No to tak. No widzicie, że ci z PiSu to oni tak jakoś mają do pokazywania. Ten może tylko pistolet mógł pokazać.
Ekshibicjoniści. Służba Ochrony Państwa miała być nowa jakość.
Służba, nie drużba?
Wcześniej, pamiętamy, był
tylko
BOR przecież przez lata, bo to był BOR wcześniej, Biuro Ochrony Rządu, no PiS, tak widać, no to jest z jednej strony, myślę, mówiliśmy kiedyś, chwaliliśmy ten pomysł, no na początku, pamiętacie, w 2005 roku powstało CBA, jako że chcą mieć swoją służbę niezwiązaną z tymi starymi układami,
to teraz powstał SOP. Okazało się, że CBA nie upilnowała nawet swojej kasy. Ile? 10 baniek? 9,5.
Różnie tam twierdzą.
9,5 poszło na hazard. No to już to widać, że te służby...
To się nazywa działalność operacyjna.
Aha! Czyli oni dokonali operacji na naszych podatkach. No właśnie.
Jak skomentujecie to zachowanie tego człowieka? No, czy on jest ponad prawem? Gdyby normalny obywatel, już nie mówię teraz o funkcjonariuszach, ale obywatel, który posiada pozwolenie na broń, w takim momencie, gdy zostanie zatrzymany, że ma tą broń i jest pod wpływem alkoholu, no to trafia do więzienia. No, to jest,
no przeróżne sankcje, jakby to zwykły cywilny posiadacz, legalny posiadacz broni coś takiego zrobił, no to już by tam i zabrane pozwolenie, i kryminał, i prokuratorzy, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałem na co innego zwrócić uwagę. Po co ten funkcjonariusz ochrony rządu, czy tam czego, był w Rzeszowie, tak?
W Rzeszowie.
Po co on tam był?
No zabezpieczał Morawieckiego.
A po co był Morawiecki?
Na posiedzeniu jakiegoś sztabu kryzysowego.
A słuchajcie, a czy oni nie mają internetu w tej Warszawie, w tym rządzie? Ta służba ochrony rządu, czy jakoś na ten
Ale sok? Jakby to tak brzmiało, jak przyjechał premier do Rzeszowa, no to od razu obywatele się czują.
O toż to chodzi! Wtedy telewizor...
będzie się przez Skype'a gdzieś łączył.
Noż właśnie. Teraz pytanie jeszcze następne. Czy on pomógł w tym kryzysie, czy przeszkodził?
No, widać, pomógł, no bo zasilił kasę budżetową, bo wiesz, poszedł ten do baru.
Bo teraz wiem, że
nie,
drukują...
Nie, no ale funkcjonariusze poszli, rozerwali się, zostawili jakieś pieniądze.
Pieniądze w barze.
Z korzyścią.
Dwusetki, bo teraz już wiecie, nie ma pieniędzy w bankomatach, to na gwałt głosu, znaczy no nie na gwałt, na bary i różne inne drukują te dwusetki. To już dziennikarze sprawdzili, że jest ta sama seria, tylko numery się zmieniają, cieplutkie, nowiutkie. Ja też słyszałem od ludzi, którzy pracują w handlu detalicznym, że nagle mają ogromną zwyżkę tych banknotów 200-złotowych. Pozdrawiam wszystkich, którzy ciężko pracują w handlu. I wynika z tego, że po prostu rządowi zabrakło gotówki i teraz drukuje na gwałt, jak to się mówi. No ale dobra, to on nie mógł przelać z Warszawy tych pieniędzy i musiał jechać do Rzeszowa, żeby przywieźć to wsparcie finansowe? Jak? Czy on pomógł temu kryzysowi na Podkarpaciu? No chyba o Powódź chodzi, tak rozumiem. Czy przeszkodził? Jak myślicie, drodzy państwo? Bo ja, jakbym był w tym Rzeszowie jakimś tam wojewodą, czy naczelnikiem straży, takiej, śmakiej, czy owakiej, to jakby mi dupę zawracał taki premier, to bym go pogonił, dziada. Powiedział, ty siedź w Warszawie, ja siedzę w Rzeszowie. Ja się teraz zajmuję właśnie ratowaniem ludzi, a nie obstawianiem twojej wizyty. Poszedł won. Oczywiście straciłbym stanowisko, no ale wiecie, żebym się nawet o takie nie ubiegał, ale to pokazuje, że to są wizyty pod publiczkę. Są to wizyty, które marnują czas, energię i pieniądze, stanowią też zagrożenie dla życia ludzi. Bo przecież ta ochrona jest w pełni uzbrojona, zwykle mają naładowaną broń, zwykle jest pocisk w komorze już nabojowej, także praktycznie broń gotowa do strzału, no bo to ma być służba, wiecie, na atak terrorystyczny.
Państwa, tak.
Tak, także ja się nie dziwię, no tak powinno być, tylko po co do bzdurnych foci jakiegoś dziada narażać tyle ludzi w państwie? To nie jest żadna gospodarska wizyta, to jest wizyta pod publiczkę. Pod kampanię wyborczą. Wczoraj Czarek, nie, przedwczoraj Czarek grzmiał na tych oszustów, którzy mówią, że koronawirus to już zwykła choroba, w ogóle nie ma zagrożenia. Staruchy, do urn! Bo milion...
Z choroba jak każda inna, powiedziałbym.
W porównaniu z wyborami z parlamentarnymi, osoby powyżej 60 roku życia dość, no, że tak powiem, słabo zasiliły PiS. Choć w tej grupie wiekowej PiS tam wygrało, to około milion osób starszych nie poszło na wybory.
I bardzo dobrze.
I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I teraz dlatego ci ludzie, którzy mają gdzieś życie i zdrowie Polaków, robią te szopki. Ten chodzi i opowiada, że chodźcie na wybory, nie ma żadnego zagrożenia. To jakaś tam zwykła choroba, w ogóle koronawirusa nie ma normalnie, jak ruska propaganda.
Nie wiem, czy widziałeś, zresztą widziałeś, jak myśmy wczoraj tą dogrywkę zrobili.
A ten się
tylko dokończy.
A ten się lansuje przed kamerami, że on tu własnym ciałem, że zamiast worka z piaskiem się położy Morawiecki i nie będzie, nie będzie powodzi. Noż to normalnie, ludzie, mamy taką władzę, że komentować to, to już jest obrzydliwe zajęcie. A co innego w niej być? To już w ogóle same świnie. Jak kiedyś było, same świnie siedzą w kinie. No to teraz se to przeróbcie.
Czy to za okupacji?
No a teraz co mamy?
Po wczorajszym naszym programie też widziałem, że w mediach, może nie po, ale w trakcie, też już było dosyć duże zbulwersowanie tą wypowiedzią Morawieckiego, że to choroba jak każda inna. No oczywiście jego krytycy tam się odezwali. Cezary Kłosowicz, jak ty skomentujesz to, że w mediach cisza o takim haniebnym zachowaniu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, pijany gdzieś tam się chwali bronią, jest cicho, jak jadą za szybko przez teren zabudowany, no to wszyscy naraz o tym piszą.
Jak tu skomentować no, stan polskich mediów? No, media się zajmują zwykle jakimiś bzdurami. Głównie teraz wyborami, czy z tej, czy z tamtej strony i nie bardzo patrzą na poważne sprawy, przynajmniej w tym najgłówniejszym przekazie. Nie wiem, dlaczego tym się akurat nie interesują. Bo tu przynajmniej dla części mediów tych opozycyjnych, no to powinno być jakiś taki no, korzystny, że tak powiem, przekaz, który by chcieli przekazywać. No tu TVN faktycznie to powiedział, ale tu nikt nie podchwytuje. Widać, jest jakiś tu jest układ taki, żeby jednak o tej służbie tak...
No, źle tam nie mówić.
Za bardzo nie powiedzieć. Co prawda, no tam o tych drogowych to tam się coś powie, bo tu, tam, no ale to wielkiej szkody nie przynoszą te wiadomości póki co. choć też te zachowania są jakieś czasem wręcz skandaliczne, nie wiem po co tak, no, ten przejazd tak nagrany, no ja rozumiem, że oni tak zawsze jeżdżą, tak zajmują dwa pasy, wszystkich rozpychają na boki i spieszą się, żeby zrobić sobie zdjęcie w Rzeszowie, a potem wrócić.
Wielki pan jedzie, czy no to jak? Tam. Plep musi się chować po rowach i kontakt. No.
Ale ja się zastanawiam, skąd oni w ogóle biorą tych funkcjonariuszy, bo to już jest taki skandal. Niedawno skazano funkcjonariusza tej samej służby ochrony państwa za kradzieże samochodów.
On kradł, zanim był tym funkcjonariuszem, czy jako funkcjonariusz? Czy on dorabiał? No to patrz, jaki przedsiębiorca normalnie z rządu.
Z jakim swoim kolegą, który właśnie tym się zajmował jako główne źródło dochodu, pomagał.
Czyli joint venture. Tak. Czyli tu prywatna i państwowa. To jest marzenie PiSu. Połączenie właśnie kapitału prywatnego, inicjatywy prywatnej z państwową. Toż powinni mu nagrodę jakiegoś. Patkowskiego na przykład. Wiceministra.
Dobra zmiana.
Finansów.
Prawo i Sprawiedliwość.
Złapali go, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ale stwierdzili, że nie był zbyt dobrym kierowcą, to chyba w tej służbie jakoś, nie wiem, normalnie. I go złapali.
Testy wszystkie przeszedł, nie?
I w bagażniku tam miał różne tablice rejestracyjne, takie tam akcesoria.
Bo miał, wiesz, to była działalność operacyjna. Pojechał jak James Bond sobie wymienił.
W zeszłym roku innego funkcjonariusza, również Służby Ochrony Państwa, przyłapano, jak sobie kreskę z kokainy już gdzieś w bramie układał, także ja nie wiem, skąd oni ich biorą, ten materiał, ale ludzki, ale no nie jest dobrze, także no tu można było chwalić całą ideę tu zorganizowania porządnej ochrony, no ale wykonanie, no jak widać.
Dobra zmiana. Poprosić, jeśli, chcesz,
jeśli, tak, bo właśnie Czarek dotknął bardzo ważnego, jeśli chodzi o służby, wszystkie służby, czynnika, czyli czynnika ludzkiego. O tym mówiłem wielokrotnie, że kiedyś no, to tam do policji to jeszcze troszeczkę przynajmniej jakieś starano kryteria zachować przy doborze kandydatów. Nie? Teraz nawet zdaje się z wyrokiem można kandydować do policji i, że tak powiem, zostać przyjętym, że coraz, można powiedzieć, taki no, słabszy moralnie element ludzki. Ludzie o dużo słabszej psychice, moralności i charakterze zgłaszają się do wszelkich służb. I tu Czarek no, podał z tej najbardziej elitarnej służby, czyli ta służba chroniąca rząd. Antyterroryści rządowi, można tak powiedzieć. No, takie jeździć nie umieją, kraść nie umieją, bo to cyganie to by... A, to nie będziemy, bo to teraz wiecie. Kraść nie umieją, pić nie umieją, nie? No bo zaczyna, tu się napił, a tu zaraz wyciąga panienką w barze, wiesz, spluwę, nie? No to i jeszcze grozi palcem tamtego, śmego. No, czyli zobaczcie, jakie to jest towarzystwo. Jakieś, ja nie wiem, czy po znajomości się tam dostają, czy łapówki dają, żeby się tam dostać. No, na pewno jakiekolwiek kwalifikacje, które taki zwykły człowiek, jak myśli, że to jest antyterrorysta, tam ochrona rządu, to on myśli, że on tam na przykład skoku w dal ma ile? 11 metrów? Nie? Skoku łotyczce 30 metrów? Nie? Pływa tam normalnie jak motorówka, wyprzedzić potrafi kraulem czy czym? Nie? Wydaje nam się, że to same bondy. A to wielbłądy. Dwugarbne.
Zapytałem też Andrzeja Turczyna o to zachowanie, bo on to też opisał na swoim blogu. Poproszę teraz o tą rozmowę.
Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Andrzeju, poproszę Ciebie o komentarz tego, co wyrabiał funkcjonariusz SOP w barze, wymachiwał bronią. Jako komentarz tej sprawy jego przełożeni mówią, że był nie na służbie. Czy funkcjonariusz państwowy może pić alkohol, posiadając broń?
Dzień dobry. Ja to napisałem, że on nie wymachiwał, tylko broń prezentował damom z tego klubu nocnego, bo to tak bardziej to wyglądało, na taką prezentację, takie podniesienie własnego ego. Jakiś to dzielny funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z bronią pijany w nocnym klubie. Czy może? No oczywiście, że nie może, no. To jest podstawowy standard. Jak ktoś jest pijany, to pistolet powinien się schować do szafy. A jak chce iść do baru nocnego i pracującym tam damom prezentować broń, to powinien po pierwsze zwolnić się z państwowej formacji uzbrojonej i wtedy zapisać się do jakiejś organizacji bandyckiej i robić to, co robił ten funkcjonariusz, bo to, co on robił, to bardziej wyglądało na takie chuliganerkę. No, gdyby to był bandyta, to bym się nie dziwił.
Ale czy to on złamał jakieś prawo? Czy na przykład, no bo wiadomo, zwykły człowiek, gdyby takie coś zrobił, no to w sposób oczywisty łamie ustawę, ale czy funkcjonariusz takiej służby specjalnej obowiązują takie same przepisy?
No, szczerze mówiąc, to nie sprawdzałem, jak jest to napisane w tych przepisach takich resortowych związanych z posiadaniem broni, bo posiadana broń służbowa to nie jest taka, to nie stosuje się do niej przepisów ustawy o broni i amunicji. No, tam jest jednoznacznie napisane, że pod wpływem alkoholu to nie można dysponować bronią. Podejrzewam, że dokładnie tak samo jest w tych przepisach wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy tam jakieś może ustawie, nie wiem, nie sprawdzałem. Jestem przekonany, że tak właśnie jest. Poza tym, no, myślę, że jeżeli pan funkcjonariusz SOP wydobywa broń, prezentuje i jest pijany, no to gdybym to zrobił ja, to by mi zaraz postawiono jakiś zarzut wprowadzenia zagrożenia, no bo przecież zaraz to się by okazało, że to wystrzelić mogło. No i oczekuję tego, że dokładnie tak samo będzie w sytuacji z panem funkcjonariuszem SOP, nie? No po pierwsze, bym go wyrzucił z pracy, bo gdyby cywilny posiadacz broni palnej po pijanemu tak zrobił, to by stracił pozwolenie na broń, więc oczekuję tego, że ten pan zostanie wyrzucony z pracy, no bo już więcej nie powinien dysponować bronią.
Andrzeju, na koniec zapytam ciebie, bo o tej sprawie, to już jest sprawa sprzed ładnych kilku dni, jakoś o niej za bardzo nie słychać w głównych mediach, a jednocześnie, gdy tam Służba Ochrony Państwa pędzi z dużą prędkością przez teren zabudowany, no to naraz wszystkie media o tym piszą. Skąd ta różnica?
Nie wiem, skąd ta różnica. Myślę, że to zamilczanie tej sprawy przez takie media rządowe, no bo te takie media i innego rodzaju, to się chyba tym troszkę zainteresowało. Gdzieś tam na stronie chyba TVN-u było o tym pijanym funkcjonariuszu z bronią. Natomiast te rządowe media, no to oczywiście, no przecież oni się szczycą tym, jak to oni wszystko pięknie zreformowali. Zboru zrobili służbę ochrony państwa, odnowili szyld, zostawili wnętrze. No oni by chcieli uniknąć takiego skojarzenia. W związku z tym media, te reżimowe, milczą. No, myślę, że zadaniem wszystkich innych mediów jest trąbić o tym na głos, bo to nie może być tak, że pijany funkcjonariusz, no pijany, no był po prostu, był tak nachlany, że aż po prostu, aż wstyd na to było patrzeć, że ktoś taki paraduje, dysponuje pistoletem, pokazuje tam tym, jak to ja je nazywam, damom z klubu nocnego, I medialnie nie ma ciszy. Ten facet powinien być wyrzucony z tej służby już dawno. Nie wiem, czy jest. Wątpię, ale powinien być.
Rządzi Prawo i Sprawiedliwość, także.
Wskazuje, więc będzie prawo i będzie sprawiedliwość.
Możemy tego oczekiwać. Dziękuję tobie za ten komentarz. Do zobaczenia.
Tutaj myślę, że gdyby stało się to na Zachodzie, to już dyrektor tej służby już by mógł drzeć o swoją posadę. U nas myślę, że może temu człowiekowi coś zrobią, a może nawet
schowają,
nie.
Schowają, przemilcza, pójdzie na zwolnienie lekarskie, bo miał kłopoty psychiczne, powiedzą, i tam później tam gdzieś pójdzie do jakiejś innej służby, straży pożarnej, czy gdzieś, no, gdzieś wyląduje bezpiecznie. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że rzeczywiście za takie skandaliczne zachowanie to jest szef służby odpowiedzialny. To jest brak wyszkolenia. To jest złamanie podstawowych zasad. Ja rozmawiałem z funkcjonariuszami służb takich właśnie antyterrorystycznych i oni mówili, no tak, no przecież po służbie niekiedy idą się napić, no a broń mają wszyscy cały czas, no bo w tych służbach to nie można schować broni do, że tak powiem, na dyżurkę i iść, bo to oni są w ciągłym zagrożeniu. No to jak idą do knajpy, no to ustalają, czy to losują, czy sobie wybierają, jeden musi być trzeźwy. No i on bierze broń od wszystkich pozostałych. No i wtedy tamci sobie tam piją, też oczywiście z umiarem, żeby w sytuacji zagrożenia on szybko, że tak powiem, albo on sam reaguje ten trzeźwy, no albo rozdaje broń kolegom w sytuacji zagrożenia, już jak strzelanina się jakaś na ostro, atak terrorystyczny, no to oni, jeśli znają swoje granice, to nawet przy niewielkim spożyciu alkoholu no, będą umieli zrobić użytek właściwy z tej broni, ale żeby nie doszło do jakiegoś wypadku i później skandalu, tak jak u tego niedoszkolonego chłopka Roztropka, no to tak, takie przestrzegają takich zasad, nie? Zobaczcie, że ta służba jest kompletnie niedoszkolona, że tu jest jakiś, no już tam jego wizyty u tych dam, jak to Andrzej ich nazywa, no też troszeczkę jak gdyby no, stawiają pod znakiem zapytania wysokie morale tej służby, no ale brak już umiejętności i zasad obchodzenia się z bronią, to dyskwalifikuje dowódcę tej służby. Kropka, koniec.
Na koniec tego wątku przeczytam może jeszcze komentarz Andrzeja Turczyna na koniec swojego blogu, artykułu. Pisze tak. Niestety zawsze w tego rodzaju przypadkach przypominają mi się słowa zdegradowanego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji podlaskiego kacyka z PiS Jarosława Zielińskiego. I tu cytat. Otóż ja, panie pośle, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w moim przekonaniu, i to jest filozofia, którą przyjął nasz rząd, rząd pani premier Beaty Szydło, zresztą to jest odzwierciedlone w programie Prawa i Sprawiedliwości, który jest teraz programem rządu i jest konsekwentnie realizowany, za bezpieczeństwo obywateli odpowiada państwo. Nie sam obywatel za swoje bezpieczeństwo, tylko państwo i stosowne służby, które to państwo powołuje. No to takie no to
komunistyczny manifest, manifesto komunisto i wszystko jasne. No, rozbroić Polaków, a pijana służba będzie cię pilnował. No to przecież Sowiet jak przyszedł do Polski, to przecież żaden sowiecki żołnierz nie był trzeźwy, bo przecież by tego nie zdzierżył. No to już to, zobaczcie, wracamy do sowieckich standardów. Gdzie wracamy? Nigdyśmy z nich nie wyszli.
Myślę, że to jest dobre podsumowanie, to co powiedziałeś, że Polak musi być rozbrojony, nie może się nawet bronić, chociaż teraz troszeczkę się to zmienia, ale...
No nie, to trzeba być prokuratorem wojskowym, wtedy się można się bronić.
Wtedy się wszystko zmienia. Zwykły Polak nie może się bronić, a funkcjonariusz państwowy to może ma i broń, i może pić z tą bronią i się chwalić.
Z damami się pokazywać różne rzeczy tam im.
Oto miara upadku, powiedziałby kiedyś Marian Kowalski.
Nie, to jest kato-komuna. To jest zwykła kato-komuna tej katolicko-komunistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość.
Zostawmy może te niezbyt przyjemne informacje. Mamy teraz dla was dwie...
Jeszcze tylko powiem dla równowagi. Formacja przeciwna nie jest katolicka, ale jest tak samo komunistyczna, żeby było jasne.
I myślę, że podobne skandale też tam by można znaleźć, także to nie jest tak, że my
tylko... usłużnych dziennikarzy, którzy nie wywlekli tego.
Nie, no ci też mają usłużnych.
To TVN nie jest usłużny dla PiS-u.
No tak, ale myślę, że TVP to jest bardziej za PiS-u usłużna niż
poprzednia,
była za
Platformę. Poprzednia władza, kiedy miała telewizję rządową i wszystkie te prywatne, jako życzliwe, no to już mogła być całkowicie bezkarna.
No wtedy miała jeszcze jakieś tam opozycyjne, powiedzmy, do tej partii. Przejdźmy, tak jak powiedziałem,
oni
teraz
tylko
do...
tylko komentowali to, co napisała gazeta.
No, czasem tam coś ujawniali. Do pozytywnych rzeczy. Mówiliśmy wczoraj o gitarach i obiecaliśmy dzisiaj rozmowę z Michałem Fałkiem, także teraz ją zaprezentujemy, bo mamy także najnowsze informacje o ruchu 11 listopada. Także teraz oddaję głos Michałowi Fałkowi. Jest z nami redaktor Michał Fałek. Witamy Ciebie, Michale.
Witam Państwa, witam Ciebie.
Michale, mówiliśmy o gitarach. Półtora roku już równo mija od naszej akcji 1000 gitar nam gra, od prośby pastora Pawła Chojeckiego o to, żeby co miesiąc z telewizji Idź Pod Prąd wspierało co najmniej 1000 osób. Powiedz, jak sprawa się przedstawiała w czerwcu?
Czerwiec był kolejnym miesiącem, kiedy nasi widzowie odpowiedzieli w sposób znakomity, zachwycający na ten apel Pawła Chojeckiego. 1000 gitar grało, dokładnie grało 1075 gitar, tyle było wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd i na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Tak mówimy też o naszym drugim projekcie. Czy był to miesiąc rekordowy, bo pastor zachęcał ludzi, żeby jednak ten rekord był. Tak i nie, więc rekordowy był, jeśli chodzi o ten rok. W tym roku rzeczywiście był to miesiąc z największą z najwyższą wpłatą, czy z najwyższymi wpłatami na funkcjonowanie zarówno telewizji, jak i na funkcjonowanie projektu Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. I tak jest to odpowiednio na funkcjonowanie IPP 86,5 tysiąca złotych i na funkcjonowanie Uniwersytetu Biblijnego 86 tysięcy złotych, prawie identyczna kwota, w sumie ponad 172 tysiące złotych. Natomiast no nie jest to rekord, jeśli chodzi o całą historię wpłat. Na funkcjonowanie Uniwersytetu Biblijnego zbieramy wpłaty od sierpnia zeszłego roku i to był rzeczywiście taki miesiąc rekordowy, czy pierwszy rekordowy. Natomiast rekordowy był grudzień zeszłego roku. W grudniu w sumie na IPP i na LUP wpłynęło 248 tysięcy złotych. Przypomnę, w sierpniu 188 tysięcy złotych, a teraz ponad 172 tysiące złotych. To jest top 3, a w tym roku rzeczywiście rekord. Bardzo Wam dziękujemy za to wsparcie. Staramy się funkcjonować jak najlepiej, jak najrozsądniej, mądrze wydawać te pieniądze. Jak widzicie, nasza oferta programowa cały czas jest szeroka. Te programy to są nie tylko programy polityczne, ale i duchowe, i kulturalne, i rodzinne. I mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni naszą pracą. Dzięki Wam funkcjonujemy rzeczywiście. Nie korzystamy z żadnych dotacji państwowych, nie doimy państwa, nie doimy podatków, jak inne telewizje mają to w swoim zwyczaju, czy w swoim, można powiedzieć, nawet statucie. My rzeczywiście utrzymujemy się tylko z tego, co Wy, nasi widzowie, nam prześlecie. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Wielkie dzięki. I Michale, mamy kolejną informację pozytywną, bo mówiliśmy już jakiś czas temu, że z zarządów Prawa i Sprawiedliwości ruch 11 listopada został rozwiązany ze względów formalnych. Nasza partia przestała istnieć, ale mamy dla Was dobrą informację. Oddaję Tobie głos.
Tak, ta dobra informacja jest taka, że ruch 11 listopada wraca do gry. No, jeszcze nie jako partia polityczna, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu póki co rejestrować od nowa partii politycznej, chociaż moglibyśmy to zrobić, wystarczyłoby zebrać 1000 podpisów, ale jak już my żeśmy się przekonali, wy też dobrze, myślę, wiecie, no, ordynacja wyborcza i przepisy są tak skonstruowane, że partie polityczne, nowe partie polityczne od razu, można powiedzieć, zostają w blokach, nie mają praktycznie szans na walkę z tymi, którzy się okopali jeszcze, można powiedzieć, w okopach stworzonych podczas okrągłego stołu i tych, którzy korzystają z tej umowy okrągłostołowej. Natomiast zarejestrowaliśmy, tak jak zresztą żeśmy zapowiadali i obiecywali Wam, zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Ruch 11 listopada. Tak więc marka Ruch 11 listopada dalej funkcjonuje. Jest to marka, która nie wygasła, nie straciła na aktualności, na znaczeniu. Będziemy dalej jako Ruch 11 listopada, teraz już Stowarzyszenie Ruch 11 listopada, publikować stanowiska, odezwy, zabierać głos w różnych sprawach społecznych, politycznych, kiedy tylko będzie okazja i potrzeba. Także to jest druga dobra wiadomość.
Skoro temat polityczny, to powiedz, bo nie miałeś jeszcze okazji w tym tygodniu komentować wyników wyborów, jak skomentujesz te wybory, które się odbyły, jak zapatrujesz się na drugą turę, czy zamierzasz kogoś poprzeć?
Tak, no generalnie to w ogóle no przykro mi, że właśnie nie mam możliwości występować częściej, ale proszę mi wybaczyć, naprawdę no spiętrzenie, można powiedzieć, obowiązków służbowych w mojej działalności gospodarczej no powoduje to, że dzisiaj tylko żeśmy znaleźli czas, żeby się krótko nagrać i no nie ma czasu na pełne programy, ale mam nadzieję, że będzie wkrótce okazja, pewnie to się zmieni, może za tydzień albo w następnym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o wybory, ja na wyborach nie byłem zgodnie z tym, co zresztą wcześniej mówiliśmy, no bo nie mam na kogo głosować i zastanawiałem się, co zrobić w drugiej turze, tak? Czy pójść i zagłosować na któregoś z kandydatów na zasadzie no, głosowania na mniejsze zło. To trzeba sobie jasno powiedzieć, jeden wybór i drugi jest to zły wybór. Dla mnie jest to wybór między, nie wiem, dżumą a cholerą, kiłą a rzeżączką. Może sobie każdy tutaj wstawić dowolne adekwatne porównanie. Mamy jednego kandydata, który reprezentuje, można powiedzieć, lewactwo i partię, która rządziła kiedyś i okradała Polaków na potęgę, niszczyła Polskę. I mamy drugiego kandydata, który reprezentuje katokomunę i partię, która w tym momencie rządzi i okrada Polaków i niszczy Polskę. Także mamy do wyboru mniejsze zło lub większe zło. Trudno nawet zdecydować, które jest mniejsze, a które większe, dlatego ja znowu nie pójdę głosować, a to z prostego powodu. Głosowanie na mniejsze zło to dalej jest głosowanie na zło. Dlatego nie przykładam do tego, nie przyłożę swojej ręki. Nie będę głosował na zło, czy mniejsze, czy większe, jakiekolwiek. Na zło po prostu nie będę zła popierał. Nie chcę później mieć wyrzutów sumienia, że przyłożyłem rękę do tego, co się będzie działo złego z Polską, bo myślę, że niezależnie, czy zwycięży pan Duda, czy zwycięży pan Trzaskowski, z Polską nie będzie lepiej, a wręcz będzie gorzej. Taka jest moja decyzja.
Dzięki za ten komentarz o tym, że nie będzie lepiej, to widzimy już po tym, co dzisiaj wam mówiliśmy o budżecie, o czym będziemy też rozmawiać. Dziękuję, Michale, tobie za ten komentarz i do zobaczenia.
Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich.
O budżecie porozmawiamy za chwilę. Zostając jeszcze w temacie wyborczym...
No już troszkę mówiliśmy o tym drukowaniu tych nakładów.
Ale o dziurze budżetowej, teraz 100 miliardów
myślisz,
mówią.
Myślisz, że oni mają pokrycie na ten papier? Myślisz, że co?
Myślę, że to są dodatkowe
koszty. Patkowski przyniósł od mamy pieniądze i dorzucił kanapki do budżetu? Przecież tam dziurę kroją, że się wstydzą powiedzieć, oszuści!
Ale jeszcze temat wyborczy. Unia Polityki Realnej poparła Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów. Tutaj zacytuję prezesa UPR Bartosza Jóźwiaka.
Jóźwiaka, przepraszam.
Bartek, ale widzę, że tu nawet
bardzo uważa na to, żeby poprawnie
że tu jest nawet źle napisane w tym artykule. Tak. W drugiej turze wyborów tego wybieramy to, jaka będzie Polska na przyszłość i to w perspektywie długofalowej. Jaka ta Polska dla naszych dzieci? W tej sytuacji bardzo trudno byłoby, żeby jakiekolwiek ugrupowanie polityczne, szczególnie konserwatywne, konserwatywno-wolnościowe, stało z boku i nie podjęło decyzji, jaką wizję Polski chciałaby, żeby była realizowana. Unia Polityki Realnej ma wiele elementów wspólnych z polityką prezydenta Dudy. Stajemy po stronie pana prezydenta, chcemy z panem prezydentem współpracować. Jak skomentujecie tą decyzję? Dobra, zła, niespotykana, bo większość Bartosz... UPR kojarzy z Korwinem, a Korwin to...
Nie. UPR z Korwinem już dawno nie ma nic wspólnego. To jeszcze był nasz czas, 2008, 9, 10, gdzie doprowadziliśmy do tego, że Korwin musiał praktycznie uciekać z podkulonym ogonem z UPR-u. Zdecydowana większość działaczy widziała już jego, po pierwsze, ruskie skłonności, że praktycznie każda jego wypowiedź to albo broniła komunistów, emerytur, przywilejów komunistycznych i tak dalej, albo broniła interesów Rosji. Tam atak na Gruzję, no to on mówi, że to Gruzja zaatakowała Rosję. No takie tam kucypały cały czas. Także widzieliśmy jego rusofobiczne, rusofilskie skłonności i widzieliśmy, że on po prostu z premedytacją zawsze kompromituje w najbardziej newralgicznych takich punktach, kiedy, czy momentach historii, kiedy UPR mogło wyjść wyżej, to wtedy Korwin zaczynał jakąś opowiastkę o kobietach, o dzieciach niepełnosprawnych, no coś, żeby skompromitować pracę tysięcy, czy setek, może nie tysięcy, ale setek działaczy lokalnych, no i rzeczywiście tam spadały zaraz notowania i kolejna porcja licealistów zapalonych do wolnorynkowych tych postulatów, no odchodziła zniechęcona. To była robota, która została już Korwinowi, że tak powiem, wyperswadowana, czy przyjęta z radością, tego nie wiem, ale on to robił cyklicznie, notorycznie, dlatego doprowadziliśmy do tego, że z podkulonym ogonem zwiał z UPR-u. Także już od tamtej pory nie ma co łączyć Korwina z UPR-em. Tak jak mówiłem tu parę już razy, właśnie z Bartoszem mieliśmy taki plan, żeby UPR zasilił to stronnictwo pisowskie, żeby budować coś na wzór partii republikańskiej, żeby powstała szeroka, taka pozapisowska jeszcze koalicja, czyli żeby PiS miało skrzydła wolnorynkowe, jakieś tam, powiedzmy, z drugiej strony jakiejś tam wrażliwości społecznej, to tam nie skrzydło, to cały korpus by poszedł tych komunistów z PiS-u. No ale przynajmniej my byśmy jakoś trzymali pion i próbowali nie dopuścić do takiego lewicowego, komunistycznego przechyłu Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy i z panem Adamem Lipińskim w tej sprawie, potem z posłem Czarneckim, który został wydelegowany do tych rozmów i on je utopił. Dzisiaj patrząc z perspektywy, bo najpierw to przytakiwał, tak, no świetny pomysł, tak, 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 a potem wyszło srak. No i to właśnie jest zasługa Rysia Czarneckiego. Także cieszę się, że no Bartosz trzyma, czy wraca do tego kierunku, bo tam wcześniej to te różne tam miał z tymi narodowcami, nienarodowcami jakieś u Kukiza konszachty, no tam rzeczywiście odniósł w pewnym sensie sukces, że dostał się do Sejmu, ale już teraz w drugiej tej kadencji nie chciał, czy nie wiem, nie startował. No i wraca do tamtego pomysłu. Tylko myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w tym czasie, o ile wtedy, w 2010-2011 roku, kiedy my, ja razem z nim próbowaliśmy nakłonić PiS do takiej współpracy, tam ceną było jedno miejsce w Lublinie, oczywiście dla mnie, akurat to o tym Marian Kowalski mówił na liście UPR-u, bo UPR wtedy ogólnie był raczej w kryzysie i w rozsypce, a myśmy w Lublinie tam no, trzymali pion i dobrze funkcjonowali. Zresztą to było też kandydatura poparta przez lubelski Klub Gazety Polskiej, także to środowisko, wiecie, takie bardzo no, prężne, pisowskie też popierało moją kandydaturę. Towarzysz Kaczyński się nie zgodził. No to teraz, że tak powiem, jest sam na rynku. To, co mu mówiłem, nie? Także dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest już partią komunistyczną, socjalną. No, jak to się mówi, życzę Bartoszowi i UPR-owi jak najlepiej, ale myślę, że to już teraz to się, to wiecie, za późno na to małżeństwo. Wina oczywiście jest po stronie towarzyszy od Kaczyńskiego.
Powiedziałeś, że porozmawiamy o budżecie, także przejdźmy do tego.
Naszym?
Naszym już rozmawialiśmy.
Ja bym chciał skomentować.
Proszę bardzo.
Można, bo rzeczywiście prosiłem o rekord. Nie był to rekord wszechczasów, ale rekord w tym roku był. I no oczywiście bardzo imponująca kwota, imponująca też ilość darczyńców. I tu chciałem powiedzieć o tych dwóch jakichś filarach, bo z jednej strony mamy, można powiedzieć, elektorat rozproszony, czyli to jest 1000, niekiedy więcej osób, o stosunkowo niewielkich wpłatach. Ale bardzo, bardzo to szanujemy. Rozumiemy, że albo jeszcze nie możecie nas wesprzeć w większym wymiarze, ponieważ i wam się nie przelewa. Także dziękujemy, że nawet takie kwoty 10-20 zł pokazujecie. Tak, jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami, chcemy, żeby w Polsce zbudować takie wolnościowo-chrześcijańskie, biblijne środowisko. Nie? To jest jasny sygnał. To jest dla nas bardzo też, jakby to powiedzieć, taka polisa na przyszłość, bo to jest wiele ludzi, którzy nas ogląda, słucha i mówi, o, ja chcę takiej telewizji. Nie? Czyli to są te wpłaty mniejsze czy średnie. Oprócz tego dość często pojawiają się ludzie, którzy znaczną część swojego majątku wręcz wpłata w tym miesiącu, ta najwyższa, o której mówił Michał, to jest 50 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję tej osobie. Zwykle nasi darczyńcy wcale nie zabiegają o to, żeby ich tam jakoś specjalnie no, lansować czy dziękować im, ale wiecie, że macie naszą wdzięczność. To są rzeczywiście bardzo duże wpłaty, ta wcale nie jest największa, ale jest jedną z większych i dzięki takim wpłatom ten budżet nagle dostaje, można powiedzieć, dodatkowego doładowania i możemy robić takie rzeczy jak na przykład to studio. To studio, które teraz, no mam nadzieję, że jak już ruszy, to będziecie mogli zobaczyć, że wcale te studia TVN-u czy TVP nie będą specjalnie lepsze od naszego. To jest wasza zasługa. Zarówno tych bardzo wielu ludzi, którzy dają stosunkowo niewielkie wpłaty, ale jest nas dużo, jak i tych, którzy decydują, że to, co robimy, jest tak ważne, że znaczną część majątku chcą przeznaczyć na realizowanie tego celu. Rzeczywiście tak w krajach chrześcijańskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, każde obywatelskie dzieło tak się rozwija. To samo mówili przedstawiciele John Birch Society. Przecież oni są wręcz zwalczani, szczególnie jak są prezydenci i administracje lewackie, to nawet im prowokatorów wpuszczają z FBI. O tym mówił Art Thompson na ostatnim naszym zjeździe. Ale zdarzają się ludzie, czyli jest masowe poparcie ludzi, ale do tego trzeba bogatego społeczeństwa. Rozumiecie? No bo jak człowiek nie ma na leki, nie ma na jedzenie, to jak ma wspierać takie obywatelskie przedsięwzięcia? Dlatego rządy PiS-u, rządy PSL-u, rządy PO, SLD tak niszczą klasę średnią. Bo ta klasa średnia, gdyby się pojawiła w Polsce, i tu przechodzimy do budżetu centralnego, czyli do niemiłosiernie wysokich podatków, drukowanie pustego pieniądza i inflację, którą rząd napędza, to wtedy Polacy nie byliby zależni od 500+. Tylko mieliby 500+, 1000+, 5000+, czy 50000+ na to. Czyli tyle mieliby nadwyżki w swoim budżecie, żeby wspierać działania, które oni wybiorą w swojej ojczyźnie za wartościowe. Dlatego wszystkie rządy katokomunistyczne walczą z klasą średnią.
Tak jak powiedziałeś, nasza telewizja utrzymuje się z waszych datków. Dziękujemy wam za nie bardzo. Jeśli uznajecie, że to, co robimy, jest wartościowe, możecie nas wesprzeć. To jest idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie wszystkie informacje, jak możecie nas wesprzeć. A my porozmawiamy sobie teraz o budżecie, no niestety nas wszystkich, czyli Polski.
Też rekordowy.
Też rekordowy, tylko no, bo pamiętamy w zeszłym roku, jakie były buńczuczne zapowiedzi, że pierwszy budżet, czy tam w końcu budżet bez deficytu. To wszyscy o tym pisali. To było jedno z większych sukcesów, miało być jedno z większych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj już tak po cichu mówi się, że nawet 100 miliardów złotych ma być ta dziura.
Między 60
Ale ciekawe,
a 100
że
miliardów.
O tym na razie...
Największa w historii.
Największa w historii. Na razie nikt o tym nie przyznaje, bo tutaj na przykład możemy przeczytać na stronie RMF-u. Ani Kancelaria Premiera, ani Resort Finansów nie przysłały do Senatu nikogo na obrady pod tytułem Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 roku. Dziś senatorowie szefa rządu też się nie doczekają, bo Mateusz Morawiecki objeżdża Podlasie. No. Ma zaplanowanych 12 spotkań. W końcu trwa kampania wyborcza.
Ale i tu tutaj... gdzie Mateusz Morawiecki kandyduje?
A zaraz my mu płacimy.
Kampanią się tu tak.
Czy my mu płacimy?
Wymawia.
Ja wiem, że to niewiele w porównaniu z tym, co Niemcy, czy tam, nie wiem, Hiszpanie mu płacili w tych bankach, nie? No to tam spod tego podatnika to on tam jakieś ma na waciki, nie? Ale jednak bierze, jednak płacimy, no jednak przyjął urząd. To czy on jest od tego, żeby zarządzać państwem, czy prowadzić Dudzie kampanię wyborczą i Kaczyńskiemu? No to jest proste pytanie, czyli jak gdyby to, co robi Morawiecki dla uczciwego Polaka, wczoraj pani Hania Shen mówiła o Tajwańczykach, tam jakaś opozycja chciała se robić okupację parlamentu, ale zażyczyła sobie, żeby im klimatyzację na noc włączyć.
24 na noc, znaczy na całą dobę.
Noż to pogonili dziadostwo, mówi, nie, no będziemy, nie będziemy płacić za waszą klimatyzację. Zobaczcie, to w Hongkongu. A ten porzuca swój urząd, państwo jest bez premiera, bo on leci się fotografować i ze z tymi sopami swoimi, z damami się, że tak powiem, spotykać na kampanię wyborczą na Podlasiu.
Na Podlasiu.
A Polacy biją brawo normalnie.
Ale ma teraz tego swojego małego takiego Patkowskiego, o którymśmy wielokrotnie
mówili.
No to ja
mówiłem, po co on jest.
No i teraz dlaczego Patkowskiego nie wysłał? I teraz zapytano Patkowskiego.
No właśnie.
Jeśli są pytania, to na nie odpowiemy. Ale chcemy, aby działo się to w ramach działań ustrojowych, a nie na każde widzimisię pana marszałka Grodzkiego. Patrz, jaki tu wyszczekany ten...
Nie, no ale to jest hańba. Wiecie, co tam Grodzki, że to tam różne są zastrzeżenia do niego, ale mimo wszystko jest to marszałek Senatu i osoba już chyba po 50. A kto to jest Patkowski?
Jego wnuk.
Kto to jest Patkowski, żeby tak odpowiadał marszałkowi Senatu? Ja mówiłem, że to będzie właśnie taki bezczelny cham wynajęty do takiej roboty. Pamiętacie, jak byłem zbulwersowany powołaniem tego człowieczka na stanowisko wicepremiera finansów? Mówiłem, co to będzie? Człowiek bez osobowości, który zrobi każdą podłą rzecz, którą mu Morawiecki czy Kaczyński każe. No to macie go w akcji, jak pyskuje marszałkowi Senatu.
Cezary Kłosowicz, poproszę ciebie o ocenę tych informacji, że ten budżet ma być 100 miliardów, bo tutaj mówi się, że te wydatki na koronawirusa, na te tarce antykryzysowe, to było między 30 a 50 miliardów, no a że ten budżet może mieć dziurę aż 60 do 100 miliardów złotych. Co to znaczy? Jakie to są kwoty porównywalne? Bo to dla normalnego człowieka to są kwoty niewyobrażalne w skali państwa. Jakie to są kwoty? Duże, małe? Jaki to jest procent?
Przede wszystkim to jest rekord wszechczasów, czyli od, no, powiedzmy od końca PRL-u, kiedy to nie było, nie tylko nie było takiego deficytu, nie było nawet połowy takiego deficytu. Największy deficyt to tam było 40 parę miliardów, z tego co pamiętam, kilka razy. Także no, rekord wszechczasów, ale niestety jest gorzej, bo to jest tylko deficyt budżetowy. A budżet, no to nie są wszystkie wydatki państwa, bo dochodzą oprócz tego budżetu centralnego z ustawy budżetowej, dochodzą budżety samorządów, dochodzą fundusze celowe, takie jak no oczywiście Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS, to na największa sprawa, no i tam różne leśne,
dziura jaka
leśny, kolejowy, kościelny, ochron tam świadczeń pracowniczych i mnóstwo różnych funduszy,
i wspierania dałych,
które się tam gdzieś już poza budżet, żeby tam czasem nie przekroczyć jakichś wskaźników. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, ocenia, że deficyt finansów publicznych, czyli tego wszystkiego, co państwo i samorządy wydają, wyniesie w tym roku 240 miliardów złotych. To jest 9,5% PKB. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że nie będzie aż tak źle, nie będzie 9,5, ale tak 8,4%, czyli tam wyjdzie z 200 miliardów. To się będzie dobrze. Także no to są sumy ogromne, które no ktoś będzie musiał zapłacić, ktoś, czyli my wszyscy.
No warto by
przez wiele lat chwalono się bardzo dobrą tu sytuacją, ale nikt nie wymyślił, żeby z tej okazji obniżyć podatki, żeby ludzie sobie mogli oszczędzić albo zainwestować, albo na tych funduszach pozbierać i teraz wydawać, kiedy faktycznie można by to było przydać. Tylko wydawano na bieżąco na różne wyborcze obietnice, no i teraz nie ma skąd brać.
No warto sobie wyobrazić skalę, przeliczając to na przeciętnego Polaka czy przeciętną rodzinę. Te 100 miliardów, no to jest powiedzmy około 2,5 tysiąca, czyli może do 3 tysięcy, w zależności, bo ten budżet jeszcze nie dokończył być dziurawiony. Wiecie, tu do końca roku to może być dwa razy tyle.
2-3 tysiące.
Albo jeszcze parę obietnic złoży Duda socjalnych, no ale przyjmijmy, że to jest około 2,5 tysiąca złotych na głowę. Tyle już dla ciebie policzyli. I teraz weźmy...
Ja bym liczył te 200 miliardów, no bo tam budżet budżetem,
czyli 5.
Ale czyli ponad 5 tysięcy.
Ponad 5.
Na głowę, nie na głowę pracującą, tylko na głowę żyjącą.
Tak. Dlatego teraz chcę to przeliczyć na rodzinę. Powiedzmy, że rodzina polska no, liczy 4 osoby średnio gdzieś, no to zobaczcie, mamy od 10 do 20 tysięcy wziąłeś pożyczki. Od początku roku działalność tego łupieszczego rządu spowodowała, że twoja rodzina ma już zadłużenie tylko z tych 6 miesięcy, które minęły, na poziomie 10-20 tysięcy dodatkowo. Już na ciebie wzięli kredytu. No, to teraz chyba troszkę
200
lepiej.
200 miliardów to za cały rok szacowanie, bo na razie jeszcze...
Już oni tam, wiesz, oszacują.
Poddamy.
Ale co się jeszcze stanie, to nie wiemy. Na razie inflacja rośnie, chociaż pan minister twierdzi, że spada.
Postanowił
w wywiadzie się odnieść do danych na maj, a na czerwiec już nie.
Aha, bo w czerwcu właśnie wzrosła i to tam daje się coś koło 3%. No mówię, drukują 200.
To jest też właśnie sposób zabierania pieniędzy. Czyli przez,
to jest kolejny podatek.
Wypychanie pustego pieniądza. Pieniądz traci na wartości, płacimy więcej za towary i usługi.
Czyli miałeś 100 zł, po miesiącu masz 97.
I nie trzeba wtedy nawet ustanawiać nowych podatków.
I
Kościński
tak
obiecuje, żadnych, w ogóle nie planujemy żadnych nowych podatków. Tylko te stare, co jeszcze nie weszły w życie, to jeszcze
to wejdą. Jeszcze.
Czy widzieliście, widziałem taki na Twitterze pasek z TVP, że Duda nie podpisał żadnej ustawy, która podnosiła podatki.
Żadnej
nigdy. Bo co, nie umie pisać?
Że chyba żadnej nie było takiej, w ogóle PiS nie podnosił podatków. Mhm.
PiS podnosił tylko daniny, świadczenia i opłaty.
Aha, okej. Okay.
No,
ale ja teraz chciałem, żebyście jeszcze skomentowali, bo mamy...
podatki i w ogóle PiS nie ściąga podatków, może
kilka mądrości tego Patkowskiego, już twojego pupilka.
Biznes Insider trochę go
popytał. I mam kilka ciekawych tutaj wypowiedzi jego. Otóż on mówi tak,
to jest
często...
historyk, który zobaczcie, jak
nie
teraz...
Nie prawo.
A może i prawnik.
Chyba prawnik.
Zobaczcie, jak się na finansach nagle poznał.
Często powtarza się taką niesłuszną tezę, że państwo nie powinno się zadłużać, że jest jak budżet domowy. Powinno wydawać tyle, ile dostaje. To teza świadcząca o braku wiedzy o procesach gospodarczych i finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. To
bardzo doświadczony człowiek w finansach mamusi.
Ale właśnie to ten budżet domowy, nie wiem, jaki on
tam. No tak, no bo on tylko zna budżet mamusi i on go zawsze przekraczał, pożyczał od kolegów, no a później mamusia no siłą rzeczy musiała oddawać. No i to jest jego pojęcie ekonomii.
Ale mówi tak, budżet państwa uzyskuje kredyt dużo taniej niż przedsiębiorstwa. Lepiej, w jego ocenie, lepiej, żeby państwo w odpowiednich granicach, w odpowiedzialnych granicach zadłużenia stymulowało wzrost gospodarczy, niż żeby pozostawało bierne i żebyśmy stali w próżni gospodarczej. Stąd nasza aktywność w zakresie tarczy antykryzysowej i finansowej. Nie ma żadnych wątpliwości, że bez nich mielibyśmy już dwucyfrowe bezrobocie, a koszty gospodarcze i społeczne byłyby znacznie większe niż w pompowaniu w ciągu ostatnich 2 miesięcy blisko 100 miliardów złotych w polskie firmy na ochronę miejsc pracy, zapewnienie płynności finansowej i przetrwanie koronawirusa przez setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.
Mi to ubliża polemizowanie z takim autorytetem.
By nie ściągali podatków w wysokości grubo ponad połowy tego, co ludzie wypracowują, bo ludzie wypracowują, a oni zabierają. Tu państwo nie wypracowuje dochodów. To by nie musieli teraz ich ratować. Po drugie, ratowanie dopłacaniem jest no, metodą słabą, jeśli można ratować niezabieraniem po prostu. No bo przecież to wszystko, co oni teraz rozdają, to jeszcze więcej muszą zabrać. No i rachunek tutaj jest prosty. No, państwo sobie dostaje taniej kredyt.
Ale to jest kredyt.
Ale to jest kredyt. Państwo dostaje taniej kredyt, ale zabiera przedsiębiorcom mnóstwo pieniędzy. No to co... No, przedsiębiorca mógłby sobie pozwolić nawet na droższy trochę kredyt, jakby nie musiał do tego kilkudziesięciu procent oddawać państwu. Niech to wliczy jeszcze w te koszty.
Tutaj porównuje się też z budżetem domowym, no ale ja tak jak
utrzymanie tych wszystkich ludzi, którzy to obsługują.
Także budżet domowy to też przecież nie jest tak, że zawsze się domyka. Jak człowiek widzi, że jest potrzeba, czy jest na przykład szansa na jakąś inwestycję, czy jest trudniej, no to przecież też kredyty zaciąga, no ale jakoś odpowiedzialnie, tak?
A oni zaciągają na kampanię wyborczą, żeby rozdawać pieniądze, kiełbasę wyborczą rozdawać, a przez to zamordować państwo polskie. A potem polecą do makreli i sprzedadzą Polskę za te kredyty. Przecież tak samo Grecja była już praktycznie tuż przed wyprzedawaniem swojego terenu. Już Niemcy zgłosili postulat. Macie długi wobec nas. To oddajcie nam swoje wyspy. Zrobimy tam kurorty. Pamiętacie
tak
państwo?
Było. Pamiętam
to. No to teraz dokładnie Patkowski, Morawiecki i spółka, ta banda trzymająca władzę, sprzeda Polskę za kredyty Merkeli. Za chwilę.
Ale tutaj jest sytuacja za tyle ciekawa, że Niemcy też się zadłużają, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze na koniec Patkowski mówi tak. Państwo liberałów w takiej sytuacji powiedziałoby zapewne, cóż, część musi upaść. My uważamy inaczej. Trzeba ratować wszystkich.
Tak, szczególnie tych staruszków, których się goni kolbą na wybory.
Jak skomentujecie tę sytuację, że no w państwie liberalnym, liberałów też wszyscy
państwie
musieli
liberałów
upaść?
Podatek byłby pewnie liberałów gospodarczych, mówię tutaj, nie w znaczeniu tym zachodnim, czyli lewicowców, tylko wolności gospodarczej, no to podatki byłyby w granicach 10% w sumie, a nie no oficjalnie prawie 50%, a jeszcze jak wszystko dobrze zliczyć, to więcej. I wtedy by pewnie te przedsiębiorstwa tak łatwo nie upadały. No oczywiście przedsiębiorstwa upadają no, wszędzie. Nie wszystkie da się uratować, jeśli ktoś faktycznie inwestuje w sposób jakiś nieprzemyślany czy zły, no to bankrutuje. No i nawet Trump bankrutował parę razy, ale
Jakoś mu wyszło jakoś, to na dobrze.
W górę. No, ale krytykujemy tutaj tą dziurę budżetową, te pomoce Prawa i Sprawiedliwości, no ale prawda jest taka, że na całym świecie wszystkie państwa praktycznie no, jakieś tam fundusze
pomocowe. Dlatego ten świat tak wygląda. No.
Nawet Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, którego chwalimy, no także tam były te tarcze, nie wiem jak to tam się nazywało, nie antykryzysowe, no ale też koronawirus spowodował,
o ile dobrze pamiętam,
że dużo tych pieniędzy wpompowano.
Znaczy polegała na tym, że po prostu ludziom dali pieniądze do ręki. Nawet jest tam afera, bo nie umieli tego dobrze zrobić i wysłali nieżyjącym tam to jakieś miliony dolarów, nie pamiętam teraz, myślał jak to ściągnąć, bo wysłali na konta ludzi nieżyjących, nie? Bo nie umieli tego ogarnąć, bo tam rzadko kiedy takie rzeczy robią, także była to pomoc bezpośrednia, państwo zarządzało zamknięcie gospodarki, ten lockdown, no i w tym momencie uczciwe państwo wynagradza straty tym ludziom, nie? A zobaczcie, u nas ile socjalnych pomysłów i różnych dziwacznych pomysłów w te tak zwane kolejne tarcze jakieś wpompowywano.
Jakieś papiery, musisz
zamiast
wypełniać.
Zamiast powiedzieć, słuchajcie, wprowadzamy lockdown i wprowadzamy lockdown na urzędy skarbowe, ZUSy, KRUSy, SRUSy. I do widzenia. I wszyscy mają spokój. To zobaczcie, ile marnotrawi się pieniędzy na kolejne papiery, których nikt nie rozumie i nie wie, a tylko, że tak powiem, najlepiej to wiedzą znajomi królika, bo to ci wtedy szybko tam te pieniądze wchłoną jak ten jeden z tych sorowców gdzieś tam w kokainę, czy co on tam wciągał, nie?
Nie zdążył, bo akurat policja go zauważyła.
Ojej, biedny sorusik! Normalnie,
nie wiadomo, może to była któraś porcja, bo przy sobie miał trochę.
Miał zapas, czy może się i dilerką chłop zajmował. No, jak ten prywaciarz kradł samochody. Także mamy sytuację, gdzie robi się z państwa jakieś sito praktycznie prawne. Tu lekarze się boją, że teraz będą ich, wiecie, sędziowie męczyć za błędy. O tym mówię, jeszcze porozmawiamy, jak umówimy się z naszymi lekarzami. I oni mówią, że to jest jakaś taka lepsza mądrość niż sprawiedliwość. Ta związana z własnością i odpowiedzialnością za swoją własność, nie? Ja tylko ze zgrozą patrzę na takich ludzi typu ten Patkowski, bo to był człowiek, który się tak próbował przytulić do naszego środowiska, tego UPR-owsko i podprądowego. Jak był na studiach, no to był wolnorynkowcem wtedy. I do nas się tam mizdrzył, próbował gdzieś się wśliznąć, nie? No tak nie zachwycił mnie, jak się domyślacie. A teraz się okazało, że znaczy to już wtedy on się tak przechwalał wśród kolegów, że on jest, jego mistrzem duchowym jest ten z tych...
Frank Underwood
z tych reklam. On jakiś bank chyba, czy coś, nie? Jego mistrzem duchowym jest Frank Underwood i on pójdzie do polityki jak Frank Underwood. Czyli zero wartości, a tylko koryto przed sobą. No i rzeczywiście, zobaczcie, dzisiaj jaki socjalista z niego piękny wyrósł.
Może serial kiedyś o nim powstanie?
Oj, wątpię.
Myślę, TVP, kto wie.
Zenek Pereira może o nim zrobić.
Okej, wspomniałem o tych Niemczech, to może jeszcze poproszę was na koniec o ten komentarz, bo sprawa jest też tam rekordowa. Tak wysokich kredytów rząd niemiecki nie zaciągał jeszcze nigdy, możemy przeczytać. Teraz zgodził się na nie Bundestag, niemiecki parlament. Wszystko po to, by przeciwdziałać koronakryzysowi. Nie trzeba było naruszać zasad państwa socjalnego. Ten kredyt, to zadłużenie będzie na 217,8 miliarda euro. Zobaczcie to. No 5 do 10 razy tyle, co mówi się o Polsce. Jest to sytuacja rekordowa. Największy dotychczas kredyt Niemcy zaciągnęły w 2010 roku po tym kryzysie z 2008, ale to było pięciokrotnie mniej niż teraz. Według założeń dług publiczny Niemiec wzrośnie do 75% PKB. No Niemcy słynące zawsze z dobrej gospodarki. No widać, że też idą w stronę socjalu. Jak to się skończy dla nas, dla Unii Europejskiej?
Ja odwołałbym się do takiej niesławnej kolacji u Sowy, kiedy nagrano pana premiera Morawieckiego. I on wtedy jasno powiedział, że on kocha Helgę ponad życie. W 100% ją kocha, jest gotowy jej wszystko oddać, nawet Polskę. No tak oczywiście sobie tam drwie. Ale zobaczcie, jak on podziwia socjalizujące czy socjalistyczne Niemcy. Że tak jak Adolf Hitler, Merkelowa potrafi zmusić Niemców do coraz bardziej niewolniczej pracy, żeby za, tam on powiedział to tak po pańsku, za miskę ryżu i tak dalej. Nie? I to jest jego ideał rządzenia narodem, rządzenia państwem. Jaki tego będzie koniec? Dla mnie oczywiste jest, że Niemcy i inni ich globalistyczni pomagierzy chcą zniszczyć państwa narodowe. To zresztą nie jest, wiecie, to ja nie odkrywam jakiejś tajemnicy. To nie jest tam Deep States ani jakiś spis, teoria spiskowa. Najpierw powiedział to papież Franciszek, proszę bardzo, można sobie zobaczyć i przeczytać. Przeczytajcie sobie sami. Papież Franciszek powiedział, że czas na likwidację Polski. To jest program Kościoła katolickiego i jego hierarchii. No i oni będą to realizowali. Oczywiście, żeby nie było, że to sobie papież jakoś tam bzdurzy lecąc samolotem, to pani Merkel powtórzyła. Powtórzyła jasno, że to absolutnie nie jest żart papieża. On nie był najarany ani pijany jak biskup Janiak, tylko na trzeźwo powiedział plany globalistów i Kościoła katolickiego. Likwidacja państw narodowych. No i teraz jak zlikwidować te państwa narodowe? No jest to działanie wielotorowe. No przecież przyjęcie ogromnej masy nachodźców to był też zamach na państwa narodowe i rzeczywiście w niektórych miejscach się udało już praktycznie... Część Belgii, część Szwecji wyszła spod panowania odpowiednich władz i są strefami praktycznie jakiegoś chaosu, nie wiadomo czego, to co teraz się testuje w Los Angeles, czy gdzieś tam te strefy takie, wiecie, tego, no to już w Europie funkcjonuje od paru ładnych lat, że tam no go zone, nie? Że tam ani normalny człowiek, ani policja w ogóle nie wchodzi, bo tam to są sfery bezprawia. Napięcia społeczne, burdy, palenie opon samochodów, no to Francja szczególnie w tym i Szwecja przodują. Także to był jeden z takich sposobów zniszczenia państw narodowych i o tym mówiliśmy, uprzedzaliśmy o tym w telewizji Pod Prąd, mówiliśmy o tym każdego dnia, broszurę taką pokazaliśmy, jak PiS wcale nie zatrzymał tej napływu, tej imigracji do Polski, czyli że zapisu jeszcze więcej, nawet z tych krajów obcych kulturowo się ściąga ludzi i tak dalej. No nie chcę za długo mówić, przejdę do tego niszczenia finansowego. Do czego doprowadzi to niekończące się zadłużanie? Bo dziura budżetowa jest praktycznie w każdym budżecie co roku. No to przecież to nie może być never ending story, to się kiedyś skończyć musi. Czym się skończy? Jak myślicie? Po pierwsze, jednym budżetem unijnym i to będzie znak do powstania już czwartej Rzeszy i odejściem od gotówki. Bo gotówkę można policzyć, z gotówką jest kłopot, bo ludzie chcą ją mieć w domu, teraz właśnie rząd drukuje. A jak wprowadzimy system bezgotówkowy, to wtedy rząd zjednoczonej hitlerowskiej Europy, czyli tyranicznej, będzie miał już pełną kontrolę nad każdym obywatelem. To właśnie idzie szybko w tym kierunku. I jak myślicie, który z kandydatów to powstrzyma? Czy kandydat, którego Morawiecki Lovela z Merkel wspiera? Czy Trzaskowski, który z globalistami spotyka się, gdzie to tam on?
Klub Bilderberg, tak?
No właśnie. Który z nich zatrzyma ten proces? Drodzy Państwo, no. I wiecie, dlaczego ja nie idę na wybory.
Prezydent też chyba nie ma takich w ogóle prerogatyw, niestety. Znaczy, niestety.
No tak, ale powiedzmy, że mógłby tam się stawiać, czy mówić przynajmniej głośno o zagrożeniu Polakom. Nie powie, dlatego nie ma na kogo głosować.
Weto ma, no. No, coś tam może jednak.
Przejdziemy do waszych pytań. Proszę, jeszcze chcesz skomentować?
Jest jakieś takie zapatrzenie w Zachód, w Niemcy czy coś. No to, że Niemcy coś robią, to nie znaczy, że to jest dobre. No Niemcy już parę razy, że tak powiem, przeinwestowały w swoich zamiarach.
I przelicytowały.
Także i teraz mogą. Tak samo Stany Zjednoczone, no gospodarka Stanów Zjednoczonych w ostatnich kilkudziesięciu latach, znaczy w sensie budżet sam, no to może niekoniecznie jest wzór do naśladowania. Oni dług mają ogromny i coraz większy. To że coś no, w Stanach nie wszystko jest dobre. No.
A funkcjonują tylko dzięki temu, że ludzie trzymają dolary po całym świecie. Nie?
Tak. Także zresztą nawet wskazywali na pewno niebezpieczeństwo tego, że dużo tego długu mają w Chinach, chociaż no teraz najwięcej chyba w Japonii. Japonia to jest taki, Japonia
to jest ciekawy sposób, kraj, bo... jak ten dług zmniejszyć reparacjami.
Tak, ciekawy kraj, bo sama ma bardzo duże zadłużenia, a jednocześnie u niej ludzie mają, znaczy inne kraje mają duże zadłużenia, Polska między innymi też sporo. Także jakoś tam im się to chyba wyrównuje.
Przynajmniej mi się bilansuje.
Cały system świata taki jest, jedni u drugich się zadłużają i ale tak się zapędzają.
Kto jest bankierem? Znaczy, kto daje? Kto ma forsę normalnie?
Jeden drugiemu, jeden już dawny
Chiny
problem.
Kiedyś było mówione, że Chiny przecież
zdaje się, że Chiny też cienko przędą już ostatnio. To pani Hania o tym mówiła. Tak.
Ale potem się to wykorzystuje właśnie do tego, co, do takich planów, jak mówiłeś. Także no to niebezpieczna sytuacja. Także nie musimy się zapatrzeć w Niemcy. Mogliśmy się w ogóle jeszcze, a propos, bo to tak się usprawiedliwiają tą pandemią i epidemią, że teraz muszą się tak zadłużać z tej okazji. Można się było przed tą epidemią obronić i jeszcze na niej zarobić. Ale jak się nie chciało zareagować na czas, tylko po czasie, no to jest potem problem.
To skutki mamy.
Gdyby Polska poszła tym tropem, o którym mówimy tu cały czas, widź pod prąd już od wielu, wielu miesięcy, że Stany Zjednoczone i inne państwa zachodnie kapnęły się, że są robione w konia na ogromną skalę przez komunistów i nic chińskich i nic z tego nie mają w zamian. Oni, czyli że Chiny się zdemokratyzują, przejdą na takie liberalne zachodnie wartości i tak dalej. Nic z tego nie wyszło, są twarde komuchy, które chcą zniszczyć zachodni świat. No i teraz bardzo szybko przenosi się produkcję z komunistycznych Chin, byle gdzie, byle nie w komunistycznych Chinach. Nawet do Wietnamu. Japonia to nawet płaci za te przeprowadzki i gdyby Polska nie była opleciona czerwoną mafią, już dawno byłaby głównym, można powiedzieć, odbiorcą nowych inwestycji i o żadnym kryzysie w ogóle nie byłoby mowy.
Przejdziemy do waszych pytań. One są głównie w kontekście tego naszego sopowskiego bohatera alkoholowego. Józef Dącik, jaki problem?
Nikt nie pyta?
No właśnie, damy nikt. Jaki problem? Był prezydent Kwaśniewski, chodził często na rąbany i było dobrze.
No, biskup Janiak chodzi, chyba, chyba nic mu się jeszcze nie
z tego,
nie
co wiem, nie chodził z bronią naładowaną.
No, tego nie wiemy. Ale Kaczyński nie wymachiwał kiedyś rewolwerem. Kaczyński? Tak.
Ale podobno z kolei na trzeźwo.
No ja też nie mówię, tylko że mówię, że oni noszą broń tam w tym Sejmie. Kaczyński, no to Tusk mówił, że mu groził bronią w windzie i powiedział, że go zastrzeli i co mi zrobicie, nie? To taki był w kampanii wyborczej taki tekst, no. Któryś z tych wataszków też jednych i drugich, chyba Miller nielegalnie miał broń, mówił, że dostał od jakiegoś tam, nie wiem, innego kacyka, coś tamtego. Potem jakiś pisowiec dostał pozwolenie na broń, że mu przywieźli policjanci, no tu milicjanci lepiej chyba powiedzieć.
To już teraz niedawno.
Tak, tak, no to właśnie, malaty. Przywieźli mu do domu, także...
Żadnych kursów nie robił, nie, nic tam. Egzaminów, zapomnij.
No, a ten...
Zamówił na internecie.
Ten biedny sopista, to myślicie, że on jakieś szkolenia przeszedł, czy coś? No dali mu, podpisał mu wujek, stryjek, nie wiem kto. Dlatego mówię, że dowódca służby powinien polecieć za to od razu w normalnym państwie.
Tadeusz Marszałek, SOP, dawny BOR, zmiana nazw nie gwarantuje zmianę mentalności członków ochrony. Tak, jaki premier, taka ochrona.
Dlatego my mówimy, zobaczcie, jeśli nie zmienimy Polaków, to same nazwy instytucji czy ustawy nie zmienią naszej sytuacji. Bo czy ten sopowiec nie znał prawa, nie znał tych ustaw? Może spał albo był nietrzeźwy, jak był wykład na ten temat. Ale to, że alkohol i broń to nie, to tam mniej więcej powinien załapać gdzieś. No na każdej strzelnicy, przy każdym, jak się nowicjusza bierze, no to tam po pierwsze, żeby nigdy nie wyjmował czy nie wymachiwał bronią poza skierowaniem do tarczy, no albo jak żołnierz czy tego, no to w sytuacji zagrożenia. Ale gdzież, żeby jakimś damom, no już tak używam tej terminologii Andrzeja, ale jakoś tak się ciężko z tym czuję, damom pokazywać w jakimś barze, nie? No to jest... Zobaczcie. I teraz kiedyś miałem taką właśnie myśl. Kilka takich sytuacji. Tu sopowiec, kompletnie nieodpowiedzialny, amoralny człowiek. Tu pamiętacie ta na Dolnym Śląsku tragedia, że wyleciał w powietrze dom przez wybuch gazu i cała rodzina zginęła. Pamiętacie jak tam było? Tam robotnicy uszkodzili instalację gazową. pół godziny przed wybuchem. 10 razy można by ewakuować rodzinę z tego domu, bo oni mniej więcej wiedzieli gdzie. A co oni zrobili? Spieprzyli. Uciekli. Niech się dzieje co chce. Oni w ogóle nie mieli poczucia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji. I takich ludzi jest teraz coraz więcej w Polsce. Jeśli nie zatrzymamy tego właśnie przez zdanie, nie mówię nowej elity w sensie nowych premierów, tam jakichś wiceministrów, bo to nie o to chodzi. Na każdym stanowisku, nawet robotnika budowlanego, to musi się pojawić ta nowa elita, która będzie solą ziemi, która pokaże, że człowiek to jest odpowiedzialny nie tylko za swoje, żeby moje było na wierzchu, tylko jest odpowiedzialny przed Bogiem, jest odpowiedzialny o troszczenie się o innych ludzi. To daje tylko Jezus Chrystus.
Zaproszę teraz Was na kartkę z kalendarza, ale nie rozłączajcie się, bo potem mamy bardzo ciekawą niespodziankę, szczególnie dla kobiet. Także teraz prosimy kartkę z kalendarza Piotra Zytkowicza.
Też tam się pojawili.
Trzeciego lipca 1866 roku pod wsią Sadowa, niedaleko Hradec Kralowe w północnych Czechach, doszło do bitwy, która rozstrzygnęła losy wojny między Prusami a Austrią. Dowodzący wojskami pruskimi generał Helmut von Moltke zdecydował się zaatakować armię austriacką liczącą od 210 do 260 tysięcy żołnierzy, dysponując 140 tysiącami. Liczył na to, że kolejna armia pruska dotrze na pole bitwy w ciągu kilku godzin i wesprze go. Tak też się stało i Prusy zwyciężyły. O ich sukcesie w dużym stopniu decydowało to, że wojska pruskie były wyposażone w karabin iglicowy ładowany od tyłu, opracowany przez Johanna Niklasa Dreisego. W czasie, który był potrzebny do załadowania karabinu skałkowego, którym dysponowali Austriacy, z karabinu Dreisego można było oddać 3 do 4 strzałów. Poza tym karabin iglicowy można było ładować leżąc, podczas gdy karabin skałkowy trzeba było ładować stojąc lub klęcząc, przez to żołnierz austriacki był dużo bardziej widoczny i łatwiej można było go trafić. Zwycięstwo pod Sadową otworzyło Prusom drogę do zjednoczenia Niemiec pod swoim przywództwem. Natomiast pokonana Austria musiała uznać autonomię Węgier i przekształciła się w Austro-Węgry. W obu armiach walczyli Polacy. W armii pruskiej Polacy z Poznańskiego, w armii austriackiej Polacy z Galicji. I wielu z nich zginęło za cudzą sprawę.
To był dla Was Piotr Setkowicz, a ja przejdę do ogłoszeń. Jeśli chodzi o Romówkę, czego możecie jutro się spodziewać? O godzinie 13:00 świadectwo zmienionego życia, brat Vasquez, czyli autor naszego hitu ostatniego, Krowy Święte, Święte Krowy, o godzinie 13:00. O godzinie 18:00 Biblia w 3D, czyli Wasza kolejny odcinek Waszej wizyty w Izraelu.
Tym razem Jerycho.
A co po programie, bo obiecałem niespodziankę. Najpierw pomyśl dziś pastora Hajeckiego, temat kozetka, trener personalny, czy...
Przypominam, że jutro też o 6 rano też będzie pomyśl dziś.
Jest pomyśl dziś
na co dzień.
A owa niespodzianka to jest najnowszy odcinek vloga Voice for Poland Kasi Wierbol pod tytułem Makijaż kontra obraz siebie. Przed i po, link na czacie i w opisie filmu, bo ten odcinek jest wrzucony oddzielnie, ale zobaczycie go już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Ze mną w studiu był pastor Paweł Hajecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. A jeszcze, przepraszam, jeszcze o 18:00 przypominamy, że jeszcze raz nie ma dogrywki. Jest Alex Newman, specjalnie dla Was nagrał wywiad z Iwanem. Iwan Bylostenko nagrał o Święcie Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Już jutro jest to święto. No, my dzisiaj w piątek zaprezentujemy Wam ten wywiad. Do zobaczenia.
Ludzie dzisiaj w coraz większym stopniu są nieszczęśliwi. No oczywiście nikt nie chce być nieszczęśliwy, no to każdy szuka jakiegoś sposobu wyjścia z tego stanu. No są tak zwane rozwiązania tradycyjne, czyli flaszka plus, no tu biskup Janiak może być patronem tej części naszego społeczeństwa. Inni na przykład mówią może jakiś seks, jakaś panienka, no tam są też nowocześniejsze rozwiązania, a może by coś jakiegoś skręcić i zapalić. No to są tak zwane rozwiązania tradycyjne, są też rozwiązania bardziej zaawansowane. No kiedyś tam w moich tam latach 80. no to się tak śmiano z Amerykanów, że oni tam do psychoanalityka chodzą na kozetce i tam ich no bajduży, a potem kasuje tam 100 czy 200 dolców, nie? No dla nas to było w ogóle odjazd, tyle pieniędzy za trochę bełkotu. Dzisiaj są kolejne, nowsze formy, są przeróżne jakieś szkolenia, treningi interpersonalne, jak zdobyć tam panienkę, jak być tam szczęśliwy, jak być odważny i różne takie. A ja wam przeczytam jedno zdanie. I ono nie pochodzi od człowieka, tylko od Boga. To jest Psalm 84, werset 13. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie.
Cześć, witam Was w vlogu Voice for Poland. Ja nazywam się Kasia i dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o makijażu. Więc pomysł na tego vloga powstał przy rozmowie z moją koleżanką. Rozmawiałyśmy sobie na temat obrazu siebie i malowania się właśnie. I pokazałam jej to zdjęcie, które jest na tej głównej grafice. I ona powiedziała, wow, Kasia, a kto to jest? A ja sobie myślę, kurczę, no było gorzej niż sama myślałam, nie? To jest moje zdjęcie sprzed 3 lat i po prostu ona mnie na tym zdjęciu nie poznała. Też rozmawiałyśmy na ten temat, że to jest jednak duży problem wśród szczególnie młodych dziewczyn, nie? Że one się tym bardzo przejmują ogólnie obrazem siebie, więc no mam nadzieję, że to może komuś pomoże. Ja nikogo nie chcę tu moralizować, nie jestem antymakijaż w ogóle, też korzystam czasami z makijażu, oczywiście nie codziennie i nie z takiej tapety, nie, ale nie jestem anty, więc po prostu chcę Wam przedstawić takie no, wnioski, które ja wyciągnęłam i takie kwestie, na którymi myślę, że warto się zastanowić i nad którymi mam, chciałabym się zastanowić, jak byłam młodsza, nie? Jak miałam tak 16-17 lat. Więc zacznę, jak to było u mnie. Jako dziecko nie miałam, dziecko i nawet nastolatka, nie miałam żadnego tam problemu z obrazem siebie. Też nie czułam potrzeby się malować, więc się nie malowałam. I to się zmieniło, jak poszłam do college. College to jest pomiędzy high school, tą szkołą średnią, i studiami. To jest zaraz pomiędzy szkoła. I po prostu chciałam jakiejś zmiany. Więc obcięłam się na chłopaka. Dla niektórych ta fryzura jest super, na mnie to była katastrofa. Na dodatek trenowałam wtedy taekwondo, więc sztukę walki, sport bardziej, no raczej męski, bardziej męski. Więc słuchajcie, naprawdę wyglądałam jak chłopak. I tego oczywiście nie chciałam, więc myślałam, że jeśli zacznę się malować, no to będę bardziej wyglądała tak, nie, no bardziej jak dziewczyna, no tego chciałam. Więc dlatego zaczęłam się malować. Z czasem zaczęłam się coraz więcej malować i ten makijaż to się stał się po prostu narkotykiem, że w tym sensie, że potrzebowałam coraz więcej się malować, żeby uważać się za ładną. Także samo to malowanie się, jakby problem z tego powstał, bo zanim się malowałam, to uważałam się za no, całkiem fajną, nie? Może nie piękną, ale że nie miałam takiego żadnego problemu. A jak zaczęłam się malować, no to wiadomo, wieczorem się wraca do domu, zmywa się ten makijaż z siebie i się widzi taką, jaką się naprawdę jest. I wtedy, jak miałam ten kontrast, nie, pomalowana, niepomalowana, to jak widziałam się niepomalowaną, to zaczęłam się widzieć jak brzydka, nie? Uważałam się za brzydką dziewczynę i dlatego się malowałam coraz więcej. I stałam się niewolnikiem tej maski, nie? Bo po prostu musiałam nakładać na siebie taką tapetę, naprawdę taki ciężki makijaż, żeby wyjść z domu nawet na 2-3 minuty, nie? Jak wiedziałam, że będę miała jakiś kontakt z kimś, to po prostu musiała być ta tapeta na mnie, inaczej bym nie wyszła z domu. To się zmieniło 2 lata temu, kiedy się nawróciłam do Jezusa Chrystusa. Więc co się stało, to rozpoznałam w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela, zrozumiałam, że tylko przez Niego mogę zostać zbawiona i go przyjęłam wtedy do mojego serca. I z tym zrozumiałam wiele rzeczy. Zrozumiałam po pierwsze, że jestem stworzona na obraz i podobieństwo Boga i że Bóg mnie kocha. I jakby tam, gdzie czerpię swoją wartość, to też się zmieniło, nie? Bo ja już zrozumiałam, że to nie jak wyglądam, to w tym leży moja wartość, to moja wartość leży w tym, że ja jestem dzieckiem Boga i że Jezus za mnie umarł. I więc to było takie zupełne właśnie taka zmiana tej perspektywy, nie? Że to właśnie nie w tym makijażu, nie w tym wyglądzie ogólnie leży moja wartość, tylko w samym Jezusie i w tym, że ja jestem dzieckiem Boga. Także mówię, to bardzo szybko jakby zrzuciłam z siebie tą maskę i po prostu nie czułam tej potrzeby nakładania jej na siebie. Myśląc na temat, jaki miałam stosunek też do tego makijażu, nie? Że ile to mi w ogóle czasu zajmowało, nie? Dziewczyny naprawdę poświęcają tyle czasu na makijaż. Znam znajome, które wiecie, po godzinie, po półtorej godziny wstają wcześniej, żeby po prostu się przygotować. Wiecie, makijaż to jest, nakładanie tej takiej maski na siebie to daje krótkotrwały efekt, nie? To nie jest coś, co trwa, to jest coś, co przemija i w ogóle jak wyglądamy, nie? To my się zmieniamy i to inwestować w to, to mi się wydaje, że lepiej inwestować w coś, co ma jakby trwałe skutki, czyli nie wiem, ten czas wykorzystać, poczytać sobie książkę czy gazetę, czy wykorzystać ten czas, żeby spędzić go z rodziną, czy ze znajomymi, czy słuchajcie, nawet pospać tą godzinę dłużej, to wiecie, beauty sleep is important i będziecie wtedy też lepiej wyglądały, także to też jest, wiecie, warto to też wziąć pod uwagę. Druga sprawa to, wiecie, pieniądze, bo makijaż naprawdę dużo kosztuje. Jeśli kupujecie makijaż, powiedzmy, w Rossmanie czy coś, no to jeszcze, wiecie, pół biedy, ale to też wychodzi dużo, nie? No bo to trzeba kupić maskarę, tutaj eyeliner, coś do brwi, szminkę, puder, no wiecie, to wychodzi naprawdę dużo pieniędzy, a dużo dziewczyn, ja też taką byłam, że nie kupowałam w takich sklepach, tylko kupowałam z Sephory. Wszystko musiałam mieć po prostu z Sephory, gdzie tam, wiecie, sama maskara to kosztuje dobrze ponad 100 zł. I to nie, że kupisz raz, tylko kupujesz to praktycznie co miesiąc, no bo to się używa, nie? Także ciężko pracujecie za wasze pieniądze, albo właśnie rodzice ciężko pracują za pieniądze, żeby zarobić, a wydawać w to, jeszcze raz, coś, co jest krótkotrwałe, daje krótkotrwały efekt, no to po prostu trochę szkoda, moim zdaniem, nie? Warto nad tym się właśnie zastanowić. Taka kolejna kwestia, nad którą warto się zastanowić, to jakie macie motywacje? Dlaczego się malujecie, nie? Dlaczego się dziewczyny malują? Różne są powody. Myślę, że takie główne powody, no to wiadomo, żeby lepiej wyglądać, nie? Bo się maluje, kiedy się wychodzi z domu. Mało kto się maluje, jak siedzi cały dzień zamknięty w domu, tylko z reguły jak gdzieś wychodzimy na zewnątrz. Także może się malować dla innych dziewczyn, bo to też jest możliwe, bo każdy się maluje, no to też myślisz, że tobie też należy się malować. Na przykład, ja jak chodziłam do podstawówki, były dosłownie 2 dziewczyny w mojej klasie, które się malowały i z nich po prostu ludzie się śmiali, nie? Że to one wyglądają śmiesznie, że się malują. Mam siostrę, która jest 10 lat młodsza ode mnie. I kiedy ona chodziła do podstawówki, to uwierzcie mi, że naprawdę było trudno znaleźć dziewczynę, która się nie maluje. Bo teraz każda się praktycznie maluje. Więc jeśli się nie malujesz, to teraz ty jesteś dziwna, bo się nie malujesz. Ale ty nie musisz iść za stadem i nie musisz robić wszystkiego, co inni robią. Nie, bo to nie znaczy, że one to robią, że to należy się robić i że to jest nawet dla nich, że to jest coś dobre, że po prostu można też żyć i bez tego. A jeśli masz, nie wiem, jeśli znajome się jakoś śmieją, bo dziewczyny nieraz mogą być niemiłe, i się śmiać z osoby, która się nie maluje, no to takich, wiecie, takie znajome mieć, no to w ogóle nie jest warto, nie? To warto się z nimi pożegnać jak najwcześniej, po prostu nie mieć kontaktu z takimi ludźmi. Kolejny taki powód, dla którego dziewczyny się malują, no to żeby się przypodobać chłopakom lub jakiemuś chłopakowi. No, rozumiem, nie? Rozumiem, że jeśli ktoś ci się podoba, no to chcesz jak najlepiej, nie, wyglądać, a najlepiej się chcesz prezentować i to myślę, że to jest normalne, ale trzeba właśnie pomyśleć, nie? Może nawet nie, że czy to jest dobre, czy nie, bo to już sama sobie oceń, czy tak chcesz robić, nie? Ale bardziej pomyśleć o tym, kogo ty w ten sposób naprawdę tak chcesz przyciągnąć, nie? Na swoim przykładzie, nie? Żeby nie było. Słuchajcie, te zdjęcie, nie? Ta dziewczyna. Ta dziewczyna była po 3 latach naprawdę trudnych studiów na biologii, nie? Gdzie uczyła się od rana do wieczora, zamknięta w pokoju, w książkach przez 3 lata. Była na studiach farmacji. W farmacji w Quebecu nie jest tak łatwo się dostać, są tylko 2 uczelnie, na których można studiować farmację, także jest naprawdę mało miejsc. Więc naprawdę, jeśli chodzi o szkołę, to ta dziewczyna miała super, super oceny. Ta dziewczyna też była instruktorką taekwondo i miała wiele uczniów, dla których była naprawdę oddana i poświęcona. Ta dziewczyna również bardzo lubiła spędzać czas ze swoją rodziną. Była bardzo, i dalej jest, nie? Bardzo rodzinną osobą. Miała różne zainteresowania. Zaczęła się interesować polityką, zaczęła różne książki na ten temat czytać, nie? Więc, no, ja tak ją opisuję, to, no, nawet może fajna, nie? Ale czy byście to powiedzieli o tej dziewczynie? No, ja niestety nie. I ja, nie? Że tego nie widać. Po tej dziewczynie tego nie widać i ta dziewczyna nie będzie przyciągać człowieka, który podziela jej wartości, nie? I to, uwierzcie mi, to ja mówię, wiecie, to ja to mówię z doświadczenia, że ja nie przyciągałam jakichś chłopaków, którzy mieli takie wartości i takie zainteresowania, które ja naprawdę miałam, bo ja tego nie reprezentowałam na zewnątrz, nie? Ja reprezentowałam jakąś sztuczną, wymalowaną lalkę. I oczywiście to się wiązało, wiecie, też ze sposobem, w jaki się ubierałam, w sposób, w jaki się zachowywałam, to wszystko to się tak zazębia tak samo, ale no, nie? Pomyśl właśnie, jak ty się prezentujesz i czy w ten sposób, który się prezentujesz, czy to przyciąga ludzi, którzy rzeczywiście mają podobne do ciebie wartości. Dla wielu osób to jest taka walka, no, która będzie trwała długo i no, nawet w moim przypadku, nie, ja już nie nakładam na siebie takie tapety, ale są dni, że po prostu czuję się trochę gorzej, nie? Też mam trądzik, teraz właśnie mam nawrót trądzika, nie wiem, czy można to widzieć dobrze, ale mam sporo chrostek, mam blizny tak samo po trądziku, mam tłustą cerę, no wiecie, no. Są różne rzeczy, które powodują, że no czasami może się czuć troszkę gorzej, jeśli na siebie się patrzy czy coś, ale ogólnie jestem szczęśliwa, bo nie jestem niewolnikiem takiej maski, nie? I tak, żeby tak może podsumować, to po prostu bądźcie sobą, nie? W każdej dziedzinie, nie? Czy to jest właśnie wizerunek, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, czy się malujesz, czy nie. I tak samo właśnie z wewnątrz, nie? Żeby po prostu przedstawiać siebie taką, jaką jesteś naprawdę. I ci, którzy cię naprawdę kochają, to dla nich nie będzie to zależeć, czy ty się jesteś wymalowana, albo czy jesteś tak ubrana, albo czy nie jesteś, nie? Po prostu będą cię kochać za tą osobę, którą jesteś. Właśnie warto jest w to inwestować, w swój charakter, w swój rozwój osobisty, bo to będzie procentowało, a nie to, że nakładasz na siebie jakąś maskę. Ja się cieszę, że od tego, że właśnie wyszłam spod tej maski, że zrzuciłam sobie tą maskę i na pewno jestem z tego powodu o wiele bardziej szczęśliwa i też tego życzę każdej dziewczynie, która może mieć taki problem. Więc mam nadzieję, że to komuś ewentualnie mogło pomóc i słuchajcie, do następnego razu. Trzymajcie się!